Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj w konwersatorium z Pawłem Gradem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kontynuujemy nasze przechadzki z Akwinatą i dzisiaj będziemy starali się w tych przechadzkach dopytywać się wzajemnie Akwinatę przede wszystkim. Co to jest metafizyka? Nie wiem, czy Państwu wyda się ten temat bardzo oderwany i wyszukany. Właśnie będziemy się starali wyjaśnić, na ile on może być oderwany i wyszukany, a na ile jest bardzo bliski rzeczywistości, życia, nie wiem, jakkolwiek by to ująć. Tak czy siak jest to wyrażenie, mówię w słowie metafizyka, które co jakiś czas do nas się gdzieś tam przylepia w różnych rozmowach. No nie jest może słowem codziennego i codobowego użycia dla wszystkich, ale jest słowem, po które sięga się, żeby coś niezwykłego albo coś znaczącego podkreślić. Więc spróbujmy najpierw sobie przypominać, zanim na poważnie o metafizyce będziemy rozmawiali, spróbujmy sobie przypominać, w jakich to bardzo rozmaitych znaczeniach to słowo dzisiaj funkcjonuje. Nie chodzi w nim dzisiaj, gdy do niego się sięga, czy po nie sięga, to nie chodzi oczywiście o dosłowne przetłumaczenie z greki, że metafizyka to jest to, co idzie po fizyce, bo tak naprawdę od razu sobie powiedzmy, stąd się to słowo wzięło, że w pewnym momencie się porządkowało teksty Arystotelesa. W pewnym momencie to porządkowanie tekstów oznaczało po prostu ich opisywanie, katalogowanie. To Andronikos z Rodos, taki właśnie bibliotekarz, natrafił na, powiedzmy sobie w skrócie, na taką paczkę tekstów, których specjalnie nie wiedział, jak osobno nazwać. One nie były ani etyką, ani nie były fizyką, ani psychologią, ale ułożył je po fizyce. Tak? Stąd to po fizyce, metafizyka. To jest tak naprawdę powód, dlaczego to słowo istnieje, nim się posługujemy, bo mówimy o metafizyce z powodu pewnego tekstu Arystotelesa, tak nazwanego. O naturę tego tekstu, jego spójność i tak dalej, przez wieki się historycy czy filozofowie sprzeczają. Wszyscy są zgodni, że chodzi o jeden z najważniejszych tekstów, jedno z najważniejszych dzieł Arystotelesa, albo w każdym razie jedno z najważniejszych zbiorów różnych jego wykładów. Natomiast słowo powędrowało swoim własnym tropem. Skoro po fizyce, skoro poza fizyką, to w takim razie myśli się, że chodzi o to, co jest niefizyczne, więc niematerialne, więc w jakimś sensie może nieuchwytne, niedoświadczane, odległe od zwykłej percepcji. W tych różnych sensach słowo metafizyka potocznie funkcjonuje. Gdyby Paweł Grad zapytał mnie na przykład w tej chwili, czy mam przeżycia metafizyczne, albo czy mam jakieś stanowiska metafizyczne, to dużo znaczy, czy są przeżycia, czy stanowiska, ale to bym zaczął myśleć, że chodzi mu o to po prostu, czy gdzieś...
Czujesz coś głębokiego.
Tak, coś czuję, coś głębokiego.
Czy opanował cię nastrój zadumy.
Tak, o właśnie, dokładnie. Właśnie, czy religijny jakiś, tak?
Coś tak, no, idzie listopad, to jest taki moment, kiedy się dużo mówi o nastroju zadumy, więc może... Nagrywamy to w dobrym momencie. No, zdaje się, że zwłaszcza w literaturze XIX-wiecznej, mam na myśli literaturę piękną, ja tam kojarzę, tak? Takim troszkę właśnie może być późnoromantycznym czy młodopolskim stylu mówienia o nastrojach metafizycznych. I tam rzeczywiście ma się na myśli rozmaitego rodzaju głębokie uczucia, przemyślenia. I wydaje się rzeczywiście, że jest trochę tak, że ta aura spowijająca dyscyplinę filozoficzną, tak, w wieku XIX, już nawet akademicką czysto, znaczy to poczucie, że mamy do czynienia z czymś głębokim, trudnym, nieprzeniknionym, może dla osób jakoś tam spoza kręgów tajemniczonych. Wszystkie te cechy, które otaczały tą dyscyplinę, jakby jakoś na zasadzie trochę podobieństwa, że tak powiem, przeniosły się na te rozmaite nastroje, ale no rzeczywiście jest to pewne nieporozumienie, zresztą często przypomina się o nim w charakterze pewnego żartu właśnie, jak zaczyna się tłumaczyć, czym jest metafizyka. Na metafizyce nie chodzi o to, czy uprawianie metafizyki nie chodzi o to, żeby przeżywać pewne nastroje.
No tak, ale zwróć uwagę, że to jednak jest znaczące, że nie tyle mówimy tutaj, wiem, jakichś rozpoznaniach, jakichś pojęciach, w tym sposobie widzenia metafizyki, właśnie tych odczuciach, przeżyciach. I to chyba, no, jak mówisz, że to jest XIX wiek i że to jest gdzieś właśnie ta taka trochę romantyczna wizja, to ona się nakłada po prostu z tym, że metafizyka ma pierwsze poważne problemy z udowodnieniem swojej racjonalności.
Tak, myślę, że proces, o którym tu mówimy, czyli jakby proces trochę zmiany znaczenia, przynajmniej w takim potocznym języku, tak, tego terminu metafizyka, jest związany nie tylko z tym, że twórcy literatury pięknej przejęli na zasadzie pewnego podobieństwa ten termin, żeby określić nim pewne stany, ale też dlatego, że w krytyce już jak najbardziej profesjonalnych filozofów XIX-wiecznych metafizykę jako w ogóle dyscyplinę krytykowano właśnie w taki sposób, spychając ją do jakby tego samego narożnika, w którym też próbowano ustawić, nie wiem, przekonania religijne, które tak naprawdę nie są żadnymi przekonaniami właśnie, tylko jakimś rodzajem odczuć, może jakiegoś światopoglądu, który ma jakby zawiera pewne tezy, ale z sposobem normalnego uzasadnienia. Normalnego, czyli takiego w optyce tych autorów najczęściej, którymi się cieszy, przekonania empiryczne, tak? czyli weryfikowalne. No to się kulminuje, prawda, myślę, takim szczyt tego sposobu myślenia. To są pierwsze dwie dekady XX wieku i filozofia znana dzisiaj właśnie jako empiryzm logiczny, tak? Ta filozofia powstała w kręgu tak zwanego koła wiedeńskiego, gdzie nawet myślę, że tam istniała pewne takie, powiedziałbym, psychologiczne, czy zrozumienie na psychologicznej potrzeby
metafizyki,
posiadania przekonań właśnie, nazwijmy takie swobodnie, tak? Chociaż oni, mam na myśli tych empirystów, wcale nie uważają, że to są normalne przekonania, no bo przekonania właśnie tym się charakteryzują, że posiadają znaczenie, czyli dają się zweryfikować w ich rozumieniu, a tak zwane przekonania metafizyczne nie dają się zweryfikować, no więc oni, ci empiryści, mieli pewne zrozumienie dla takiego psychologicznego faktu, że ludzie mają taką potrzebę posiadania takich przekonań, podobnie jak mają potrzebę być może posiadania tak zwanych przekonań religijnych. No niemniej, nawet jeśli tą potrzebę uznawali, to uważali równocześnie, że jest kwestią jakby zasadniczej jakiejś takiej jasności właśnie, metodologicznej jasności myślenia, żeby mieć świadomość, że istnieje zasadnicza różnica właśnie w stopniu uzasadnienia, racjonalności, jakby oparcia, tak, w dowodach czy jakichś, nie wiem, świadectwach, które uznają za wiarygodne, między metafizyką a właściwie każdym innym racjonalnym przekonaniem, a w szczególności nauką jako pewnym zbiorem takich jakby super uzasadnionych, tak, przekonań.
Los przeżyć metafizycznych wydaje się tutaj podobny do losu tak zwanych uczuć religijnych, w tym sensie ich wydzielenia poza racjonalność. W jakimś sensie są zrozumiałe, tak jak powiedziałeś, psychologicznie jest to, że ludzie czasami takich rzeczy potrzebują, że je wmontowują w swoją osobowość, kultywują. No i nawet może też jest to zrozumiałe, to niektórzy tacy antymetafizycy się zawsze z tym zgodzą, jest zrozumiałe dla takiego kształtowania pewnego kapitału obyczajowego, prawda?
No tak.
Że, no, w sumie metafizyka, różne metafizyczne, w tym cały czas mówimy, w tym dokładnie sensie, o którym przed chwilą, który wydzieliliśmy, taki zespół irracjonalnych przeświadczeń o sprawach nie dających się dowieść, ale bardzo ważnych dla ludzi. Problem, co będzie po śmierci, czy jest stwórca.
To, czym powiedziałem przed chwilą, no to jest sytuacja sprzed 100 lat, tak? Dużo się wydarzyło po drodze i wydaje mi się, że jakkolwiek nie jest tak, że wróciliśmy do czasów takiej może świetności, w takim sensie też pewnego respektu, jakimi rozmaite publiczne instytucje darzyły, tak, metafizykę i opierały na niej swoje uzasadnienia, tak? No to mimo wszystko dużo się zmieniło, jeśli chodzi przynajmniej o świat, tak myślę, akademickiej filozofii, no to jest zupełnie inaczej. Znaczy jakby dzisiaj metafizyka się uprawia, ale chciałem powiedzieć jeszcze tylko, że jeśli mówimy o antymetafizycznym odruchu kultury współczesnej, którego takim właśnie być może najmocniejszym wyrazem był ten empiryzm, No to można powiedzieć, że tutaj trochę metafizyka w tej optyce zaczyna się jawić, podobnie jak różnym oświeconym filozofom wszystkich czasów i jawiła się religia publiczna, czy mitologia. To znaczy jest kwestią pewnego takiego rozsądku, no bo filozofowie mogą też być nierozsądni, postulować, mieć takie radykalnie, nie wiem, rewizjonistyczne i jakby rewolucyjne, tak, postulaty społeczne, tak, znaczy, nie wiem, tak jak niektórzy marksiści, chcąc wyrugować religię. Ale zasadniczo nawet, myślę, większość oświeconych, tutaj mówię to z pewną ironią, filozofów, miała w sobie takie, powiedzmy, jakieś rezyduum rozsądku, taką resztkę rozsądku, że wiedzieć, że jest kwestią pewnej, po prostu to jest kwestia pragmatyczna, że nie należy oczekiwać, że ludzie się tego pozbędą, a ponieważ w takim potocznym, nie przedfilozoficznym, nieoświeconym światopoglądzie tego typu przekonania, jakie nazwalibyśmy metafizycznymi, przekonania, nie wiem, o istnieniu Boga, o istnieniu duszy nieśmiertelnej, prawda, nie wiem, o tym, że świat składa się z pewnych stabilnych przedmiotów, substancji, które trwają. To wszystko jest po prostu jakimś takim absolutnie kręgosłupem, tak? Poglądu na świat obejmuje również pewne przekonanie moralne, tak? Więc nie można po prostu tego kręgosłupa wyrwać i oczekiwać, że cała ta konstrukcja się nie zapadnie, więc się to toleruje. Natomiast właśnie robiąc cały czas to takie zastrzeżenie w umyśle, że tam, gdzie no już stajemy się filozofami, a nie po prostu a nie jesteśmy po prostu częścią tego tłumu, który posługuje się takim światopoglądem, no to musimy wiedzieć, że w gruncie rzeczy te przekonania są, w sensie ściśle merytoryczne, są bezpodstawne, no, nawet są potrzebne.
Powiedziałeś przed chwilą i na pewno właśnie do tego jeszcze wrócimy, że paradoks polega na tym, że dzisiaj z kolei w tych jakby centralach akademickich ustalania, jaka jest prawda, to stosunek do metafizyki jest o wiele bardziej zniuansowany, czy w każdym razie nie jest po prostu powieleniem prostym tych jednoznacznie antymetafizycznych takich form wulgaty XIX-wiecznej filozofii, dominacji różnych nauk szczegółowych, które miały całkowicie metafizykę, ba, nawet w ogóle każdą metafizyczną filozofię po prostu zastąpić, że to się zmienia, ale z drugiej strony wszystko to, o czym my w tej części naszej rozmowy mówiliśmy, czyli o tych takich różnych, no wybaczcie Państwo, pewnych popłuczynach, tak, różnych stanowisk poważnie gdzieś tam poobrabianych, a potem puszczonych w obieg w kulturze masowej. My potem posługujemy się tymi różnymi słowami, ich znaczeniami. To jest taka obróbka z XIX wieku. Właśnie ta metafizyka potocznie dzisiaj, tak? No to jest właśnie to jest cały czas ten pieniądz XIX wieku intelektualny. Co ciekawe, że być może, choć to oczywiście nie nam wyrokować, ale być może, tak jak kiedyś z warsztatów filozofów przyszedł zawód wobec metafizyki, tak, i stopniowe jego wypieranie metafizyki, oczywiście tam jakoś też warunkowane bardzo, czy ideologicznie, społecznie, bo no jakby też było związane z pewną polemiką dotyczącą obrazu świata, więc nie grają zawsze czyste idee, czyste pojęcia. No ale powiedzmy, że kiedyś ta walka przyniosła ten zespół niechętnych, czy jakichś takich odsuwających na bok przeświadczeń o metafizyce, a dzisiaj wszyscy mówią tym XIX wiekiem mniej lub bardziej, natomiast być może pewnego dnia gdzieś z tych kwater uczonych przyjdzie dla metafizyki jakaś odsiecz. Ale na ten temat to jeszcze za chwilę, bo tak naprawdę przed nami wydobycie od Akwinaty jego odpowiedzi, czym jest metafizyka. Wracamy do rozmowy o tym, czym jest metafizyka. Takie nasze zagadywanie świętego Tomasza dzisiaj tego dotyczy. Przypomnieliśmy sobie przed przerwą o tym, jak się po prostu to słowo dzisiaj ma w takim potocznym jego używaniu. I powiedzmy sobie szczerze, że to, co teraz będziemy starali się za Tomaszem zrekonstruować, to jest znaczenie kompletnie nieznane, czy bardzo mało znane dzisiaj w takim jeszcze raz powiedzmy, potocznym czy zwykłym, codziennym używaniu słowa metafizyka. To trzeba się tego znaczenia nauczyć, nie złapie się go z powietrza. Tak. Przypomniałem tą okoliczność historyczną, że pewna zbitka słów stała się nazwą dyscypliny, metafizyka, no ale skoro już się stała, skoro już zaczęto tej nazwy używać, to w klasycznych komentarzach i podręcznikach idących od Arystotelesa, a potem od naszego Tomasza Zakwinu, będzie można w skrócie powiedzieć, że metafizyką nazywa się w sensie ścisłym filozofię bytu, czy filozofię pierwszą. Filozofię bytu, a więc taką dyscyplinę filozoficzną, spośród różnych filozoficznych dyscyplin, każda dyscyplina filozoficzna tym się wyróżnia, że zajmuje się, bada przyczyny rzeczywistości. W przypadku filozofii bytu zwykle spotykamy się z takim zagadkowym i trochę drażniącym określeniem, że przedmiotem metafizyki jest byt jako byt, tak? To byt jako byt. Rozwiązując trochę ten dziwny ens in quantum ens, można powiedzieć, że zapewne, że chodzi o takie ujęcie całej rzeczywistości, wszystkiego, co jest w rzeczywistości, określamy słowem byt, tak? Czyli w sensie filozofia, której zakres materialny jest równy z całą rzeczywistością. Nie ma jakiejś klasy rzeczy, których filozofia bada, tylko wszystkie. Ale filozofia bytu bada te wszystkie rzeczy, wszystkie istniejące rzeczy w aspekcie tylko i wyłącznie tego, co powoduje, że one są, tak? I jakby to powiedzieć, co również sprawia, że czymś, że są czymś, tak? To te dwa aspekty, mówiąc bardzo tak ogólnie, można wyróżnić. Czy w każdym razie u Tomasza i w tej linii będzie się ten moment, czy jest, tak? I w konsekwencji określenie, dlaczego jest, tak? Oraz aspekt, co powoduje, że jest czymś. To nawet można powiedzieć, że starsza problematyka, prawda? Filozofowie wcześniej i bardziej intensywnie zajmują się tym, co byśmy nazwali tożsamością, tak? Powodem tożsamości rzeczy, czyli tego, dlaczego rzecz jest czymś, tym czymś, czymś określonym. Ale nie dlaczego jest człowiekiem, dlaczego jest psem, dlaczego jest rośliną, tylko dlaczego czymś jest, tak? Będąc ostatecznie właśnie tymi najróżniejszymi formami bytu. No i co? I to, co komuś coś z czymś się kojarzy, to co ja w tej chwili próbowałem odbudować.
Myślę, że niespecjalnie się kojarzy, natomiast nawet jeśli się nikomu nie kojarzy ta charakterystyka, to ja bym powiedział, że jednak wydaje mi się, że jest taki sposób wyjaśnienia, czy wprowadzenia tego, co powiedziałeś, który jest raczej, myślę, dosyć intuicyjnie uchwytny dla większości ludzi. Można do tego podejść w ten sposób, że jakoś jest uchwytna dla ludzi różnica między wiedzą praktyczną a wiedzą teoretyczną. Także jakby czym innym jest wiedzieć coś lub wiedzieć, jak coś działa, dlatego że jest ta wiedza, tak, jest nam potrzebna do jakiejś manipulacji tym przedmiotem, użycia go do podjęcia jakiegoś działania, a czym innym jest wiedzieć po prostu tego, żeby zrozumieć. Tak? Jakby oczywiście można potem tego wykorzystać praktycznie, ale zasadniczo, żeby przeprowadzić badanie takie w takim sensie jakby ściśle naukowym, a nie technologicznym, no to wystarczy nam po prostu wiedzieć. Teraz metafizyka, można tak tego podejść, że no jest w najwyższym stopniu jakby wiedzą teoretyczną, to znaczy nie zajmuje się swoim przedmiotem z uwagi na jakiś jego aspekt czy relacje z innymi przedmiotami, jakiś w tym w szczególności te relacje praktyczne, tylko po prostu nim samym w tym najbardziej podstawowym sensie, to znaczy w tym, co sprawia, że w ogóle ta rzecz istnieje. Tomasz akurat w odróżnieniu od Arystotelesa znał słowo metafizyka, chociażby dlatego, że no, komentował tą paczkę tekstów, która już wówczas pod taką nazwą właśnie funkcjonowała. No ale również są oczywiście w jego dziełach takie rozważania właśnie, znaczy właściwie komentarze w dużej mierze do arystotelskiego rozważania na temat tego, czym jest filozofia pierwsza, tudzież teologia, bo to możemy zaraz jeszcze powiedzieć, że
no właśnie. Że
z jakiegoś powodu Arystoteles właśnie tych terminów używał do określenia tego, co jest, co my nazywamy metafizyką. Natomiast jest też u Tomasza, to tak a propos tej jakby najwyższej teoretyczności metafizyki, są też takie fragmenty, na przykład w komentarzach do Boecjusza o Trójcy Świętej, gdzie się mówi o tym, że jest taka jakby gradacja nauk, tak? Znaczy jest gradacja nauk według stopnia abstrakcji. Fizyka, która abstrahuje od materii jednostkowej, ale zajmuje się jakby światem, przedmiotami. Trzeba było osobno powiedzieć, żeby wyjaśnić, co to znaczy, że są materialne, tak, dla Tomasza, bo to jest trochę co innego niż dla współczesnego fizyka. Ale powiedzmy, no, że jest fizyka, jest matematyka, która abstrahuje od ruchu, tak, zajmuje się, można powiedzieć, formami rzeczy materialnych, ale nie będącymi w ruchu. No jest wreszcie metafizyka, która zajmuje się już po prostu czystą formą wszystkiego, co istnieje, tak? Jest na szczycie tej drabiny abstrakcji. Natomiast teraz wprowadzając ten wątek teologii, no bo to wszystko, co mówimy, to myślę jest jakaś próba przybliżenia tego jednego obecnego w tej literaturze, a na pewno obecnego w literaturze, którą czytał Tomasz, tak? Określenia metafizyki, to znaczy jako tej filozofii pierwszej, tak? Czy tej nauki pierwszej, która bada byt jako byt, tudzież byt jego własności istotne, tak? Natomiast jest jeszcze druga, znaczy taka, gdzie się mówi, że jest to teologia. To jest konfundujące, ale może będzie mniej konfundujące, jeśli powiemy sobie, że wynika to, mówiąc w skrócie, z tego, że u Arystotelesa, który, jak już ustaliliśmy, jest tutaj jakby w ogóle...
Głównym winnym.
Głównym winnym, tak? Znaczy nie jest być może pierwszym metafizykiem, nawet na pewno nie jest pierwszym metafizykiem, ale z tym, przynajmniej z którego postacią i dziełami się powstanie tego terminu kojarzy. U Arystotelesa to wyjaśnienie metafizyczne w tym sensie metafizyki jako badania bytu domyka się, jest kompletne, zyskuje swój kres w rozważaniu na temat pierwszej przyczyny wszystkiego, co istnieje, czyli tego, co, jak mówi Tomasz, tego, co nazywamy Bogiem. Więc w tym sensie można powiedzieć, że u Arystotelesa rozważania metafizyczne prowadzą do rozważań o Bogu, w pewnym sensie też zakładają, czy w porządku wyjaśnienia jakby wymuszają, tak, dociekanie na temat Boga, no bo skoro Bóg jest tym, co jest ostatecznie pierwszą przyczyną tego, co istnieje, no to jest w porządku dociekania może być na końcu, ale jakby struktura rzeczywistości, którą się odkrywa w dociekaniu, jest taka, że Bóg jest jakby tutaj na początku tej jest u podstaw tej struktury rzeczywistości. Dlatego właśnie Arystoteles sięga po termin teologia, tak, czyli nauka o Bogu. I tutaj może dajmy u Tomasza w dziele znanym jako Suma Teologii pojęcie teologii właściwie się nie pojawia, to znaczy pojawia się, ale właśnie w znaczeniu metafizyki, natomiast to, co my rozumiemy przez teologię, czyli rozumową próbę dociekania czy jakby badania, tak, jakby wewnętrznej zależności między prawdami wiary religijnej, w szczególności wiary nadprzyrodzonej, no to jest dla Tomasza ta sacra doktryna, tak, ta święta nauka, albo doktryna po prostu, doktryna chrześcijańska. Natomiast teologia, no to nie jest żadna teologia dogmatyczna, tylko właśnie po prostu metafizyka.
Tak, mówi się również, bo to jest przecież ostatecznie jakoś, mówię to o tym tropie teologii, on jest jakimś dziedzictwem historycznie platońskim w tych wykładach arystotelesowskich, bo zdajmy sprawę, że dzieło, które my nazywamy metafizyką, jest nie tylko paczką różnych wykładów, ale ona też de facto zawiera w środku pewnie elementy wykładu z różnego czasu, z różnego etapu rozwoju Arystotelesa. W każdym razie takie interpretacje również obok takich autorów, którzy mówią, że to jest absolutnie przemyślany, spójna rzecz, tam sam święty Tomasz chyba stał na takim stanowisku, to z kolei badacze dziejów tego tekstu sądzą, że mamy do czynienia ze zlepieniem elementów różnych jego wykładów i w związku z tym też trochę bardziej z etapu, w którym był bardziej uczniem Platona i takim, którym już trochę nim przestawał być, czy można nie powiedzieć, że nie bardzo przestawał być, bo zawsze był uczniem Platona, ale trochę bardziej wobec swojego mistrza polemicznym, dyskutującym z tym swoim filozoficznym realizmem, ale teologia pozostaje tym śladem tego przekonania, że prawdziwa, najwyższa wiedza dostępna człowiekowi jest jakimś, z jednej strony, tak jak powiedziałeś, jest jakimś sposobem dojrzenia, tak, i zrozumienia, kto znajduje się u podstawy istnienia wszystkich rzeczy, bytu wszystkich rzeczy, kto jest tym bytem w pełni bytującym, tak? On to on, a z drugiej strony no, też jest ten moment takiego przekonania, że teologia jest też jakimś możliwym dla człowieka w stanie naturalnym sposobem uczestnictwem w tym,
no właśnie,
co jest wiedzą boską.
Właśnie, bardzo ważne jest też to, co jest dla nas, myślę, bardzo nieintuicyjne, a ewidentnie funkcjonuje jako pewna prawie rzeczywistość, tak, w pismach Arystotelesa. I Tomasz chyba zdawał sobie sprawę z trudności, czy to już ten moment był, kiedy to się zmieniało, ale wciąż dla niego to było oczywiste. To znaczy to, że rzeczy boskie są niezmienne, a to, co niezmienne, jest najbardziej poznawalne. Tak? O tym, co jest zmienne, to trudno coś powiedzieć. Tak? To się wszystko zmienia, fluktuuje, nie wiadomo, jak będzie. Dzisiaj jest inaczej, niż było wczoraj. Natomiast sprawy boskie, przed takie jak ruchy planet, które miały taki status w tym świecie arystotelejskim, tak? Takich bytów właśnie boskich.
Ich ruch był regularny.
Był doskonały, regularny, przewidywalny. Dlatego mogłyby być przedmiotem nauki. No i w tym sensie, jeśli filozofia pierwsza jest właśnie pierwsza, znaczy jest nauką, wiedzą w najwyższym stopniu, no to też jej przedmiot powinien być w najwyższym stopniu poznawalny, tak? No i w tym świecie, znaczy jakby w tej optyce Bóg jest właśnie takim przedmiotem, co się dla nas to się wydaje jakby dziwne. Zresztą Tomasz, myślę, trochę tak fajnie ogrywa ten problem, mówiąc, że no owszem, dla nas natura Boga jest wprawdzie dla nas z uwagi na ułomność naszego umysłu jest, no to jest trudno poznawalne. Z wielkim trudem nieliczni mogą ją tą wiedzę osiągnąć, ale sama w sobie jest tak jak słońce. Słońce jest najjaśniejsze w samym sobie. No, oślepia nasze oczy, ale to jest jakby problem z naszymi oczami, a nie jakby z tym, że słońce jest czymś ciemnym i niejasnym.
Tomasz właśnie tak pilnuje tego, że istnienie Boga to skądinąd wiemy, tak? Trzeba go dowieść. Nie bije nas po oczach tak, żebyśmy bez rozumowania prowadzącego do tego stwierdzenia istnienia Boga, żebyśmy sami mieli rodzaj takiej intuicji przezwyciężającej wszystkie opory. No i w sumie ten, który jest, jak przypomniałeś, pierwszy co do bytowania, jest jakoś ostatni co do ludzkiego poznania, co do kolejności ludzkiego poznania. Przypomnieliśmy po trosze te akcenty, które są u podstawy rozumienia tej dyscypliny i także pojawiają się oczywiście wszędzie tam, gdzie w różnych wstępach metodologicznych, również u Tomasza, próbuje się coś o metafizyce powiedzieć. Notabene jest też taki fragment bodaj właśnie we wstępie do komentarza Tomasza do metafizyki, gdzie Tomasz nagle odstępuje ku zaskoczeniu wszystkich, ale i ku radości niektórych komentatorów od określenia metafizyka i nagle stwierdza, że przedmiotem tej specjalnej dyscypliny są takie byty, które są transfizyczne, jest transfizyka. Dlaczego tak bardzo się podoba niektórym komentatorom? Dlatego, bo właśnie pozwala im się oderwać od tego myślenia, że filozofia pierwsza dotyczy tego, co niefizyczne, niematerialne. Bo ono dotyczy tego, co materialne, tylko nie w aspekcie materii, nie w aspekcie tych różnych rzeczy, które, jak przypominałeś, można przez abstrakcję odsuwać, ale dotyczy wszystkiego, co istnieje. Już ten niepokój, który w komentatorach istnieje, żeby metafizyka nie została odsunięta do badania tych dziedzin, które zupełnie jakby są rzeczywiście nieporuszone całkowicie, tak, ale w związku z tym także zupełnie niebywające w świecie, w którym my się obracamy. Metafizyka jest dyscypliną, która bada również rzeczy najbardziej się poruszające, tylko nie w aspekcie ich ruchu, nie w aspekcie ich zmiany, nie w aspekcie ich jakże zróżnicowanej tożsamości. Doszliśmy do pewnego, do takiego momentu, w którym trzeba będzie ogłosić przerwę, ale także i przygotować się na nasz wyjątkowo smaczny deser w naszej rozmowie, mianowicie pytanie o to, co z tą metafizyką, tą, o której trochę opowiedzieliśmy teraz, dzieje się w świecie, w którym na co dzień ludzie nazywają metafizyką dzisiaj te właśnie różne odczucia. Czy to już zupełnie metafizyka jako racjonalny sposób dociekania jest pogrzebany. To za moment. Wracamy do naszej przechadzki z Akwinatą i rozmowy o metafizyce. Mówiliśmy o tym, że metafizyka została w naszym świecie codziennym relegowana do nazwy takich różnych odczuć nieuchwytnych, być może bardzo ważnych dla kogoś, ale nie dających się umieścić, określić racjonalnie. Potem przypomnieliśmy głębsze pokłady archeologiczne, które nie są co prawda tak strasznie daleko, bo to nie trzeba się kopać bardzo głęboko, po prostu wystarczy sięgnąć do różnych podręczników istniejącej dzisiaj, rozwijającej się w filozofii metafizycznej. Ona się rozmaicie nazywa i w różnym trybie jest kultywowana. Mówię o tych nurtach, które wprost nawiązują do historycznie, tak? do komentarza, do dzieł Tomasza. No, to jest cała szkoła, która się rozwija, czy to w tomizmie, czy w różnych wersjach jakichś tak, czy inaczej nazywającej się filozofii realistycznej, jak to się czasami też nazywa. No dobrze, ale na początku naszej rozmowy się okazało, że tym wielkim wrogiem, czy niszczycielem klasycznej metafizyki, czy neopozytywizm, czy pozytywizm logiczny, czy no w każdym razie cała ta kraina, w której też i zastaniemy pewnie filozofię języka, tak? Jakieś różne nurty, które się rozwijają wokół analizy znaków, tak? Różnych, którymi się posługujemy i jakoś szlakiem logiki próbują rozpoznać racjonalność najróżniejszych sposobów naszego budowania różnych przekonań, tak? I ostatecznie wytrasować szlak, który jest naukowy w tym sensie, że jest racjonalny. Czy ta praca dzisiaj wszystkich, tak jak dawniej, od metafizyki odprowadza gdzieś w zupełnie inne krainy, czy też właśnie o paradoksie mamy dzisiaj gdzieś tutaj nawrót zainteresowania dla starych arystotelesowsko-platońskich problemów?
No, wydaje mi się, że pogoda generalnie dla metafizyki w takim sensie tomaszowo-arystotelejskim jest lepsza niż była 100 lat temu, chociaż nie znaczy, że jakby wszystkie chmury się rozwiały i tutaj, prawda, mamy do czynienia z nową wiosną. Nie, to tak nie jest. Znaczy, rzeczywiście jest tak, że ten, powiedzmy, najczarniejszy moment, taki, w którym myślę, nie było absolutnie żadnego zrozumienia, tak, wśród filozofów generalnie dla
metafizyki. Spoza szkoły.
Spoza szkoły, znaczy poza, tak, tak. Poza tymi, którzy z jakichś powodów, ale to było, myślę, w jakimś sensie wtedy działania antysystemowe, tak. Mamy za sobą i ten moment był, tak jak powiedziałem, związany z tym, że przez chwilę wydawało się, że zasadniczo najbardziej wiarygodne stanowisko w tej sprawie jest takie, że probierzem tak w ogóle uzasadnienia, każdego uzasadnienia, w tym uzasadnienia przekonań metafizycznych jest weryfikacja empiryczna, a ponieważ te tezy starej metafizyki mają to do siebie, że empirycznej weryfikacji się nie poddają, albo poddają się dużo trudniej, w każdym razie no, zupełnie inny sposób niż rdzenia naukowe, no to, że to jest właściwie wiedza nieuzasadniona. Mówiliśmy o tej pierwszej części naszej rozmowy. Natomiast znowu, z bardzo różnych powodów, nie tylko, w ogóle w znacznej części niezwiązanych kompletnie jakby z jakąś tutaj kontrrewolucją metafizyczną. Szybko, bo to na przestrzeni dosłownie, nie wiem, 30-40 lat, myślę, to już w latach 50. proces był przynajmniej, nie wiem, no, w mainstreamowej takiej filozofii anglosaskiej zakończony. Okazało się, że ta koncepcja jest, po prostu się nie trzyma kupy. Z bardzo, jak mówię, bardzo różnych powodów, ale między innymi z tego, żeby dostrzeżono, że taki obraz naszego poznania, w którym absolutnie pierwszym, najbardziej podstawowym, do pewnego stopnia w sensie i czasowym, ale też jakby, no tak jakby struktury, tak, jakby logicznej, że absolutnie podstawowym sposobem poznania jest to poznanie empiryczne, także coś zmysłowe po prostu. I wszystkie inne formy poznania, z nauką włącznie, a już nie mówiąc o metafizyce, się na tym jakoś nabudowują dzięki naszej abstrakcji, po prostu jest nieprawdziwe, to znaczy dostrzeżono. Pytanie znowu, czy to jest, czy tutaj nie powstają inne zagrożenia dla metafizyki tej tradycyjnej, ale dostrzeżono, że już na bardzo wczesnych etapach naszego poznania, nawet u, nie wiem, u małych dzieci, tak? Jak najbardziej ich umysły posługują się pojęciami, kategoryzują rzeczywistość za pomocą pewnych abstraktów, wnioskują na podstawie pewnych zasad. No generalnie robią różne rzeczy, których, wobec których klasyczny empirysta jest podejrzliwy. No więc skoro tak, to może w takim razie należało powiedzieć, że taka a prioryczna, czyli oparta na analizie, na takiej jakby rozumowaniu, które nie wychodzi po prostu od jakby komentowania, tak, doznań zmysłowych. Taka a prioryczna spekulacja, charakterystyczna dla metafizyki, w gruncie rzeczy nie jest niczym dziwnym. To znaczy, właściwie robimy to cały czas, nawet w życiu codziennym. Metafizyk tylko tym się różni, że nie robi tego po to, żeby właśnie formułować jakieś, nie wiem, przewidywania na temat ruchu w jego otoczeniu, albo jakieś praktyczne, czy, żeby podjąć jakieś działania. Tylko po prostu, bo chce wiedzieć, ale w gruncie rzeczy robi to samo, co my wszyscy. I to spowodowało, że były takie pomysły, tak, żeby zamiast metafizyka mówić ontologia, żeby to się nie myliło z tą starą metafizyką, no ale zasadniczo ona wróciła do łask. Był taki etap przejściowy w latach właśnie 50., 60. Tutaj warto wspomnieć takiego filozofa Petera Strawsona, który trochę najlepiej wyraził. To znaczy, zaczęto mówić w ten sposób, że metafizyka to właśnie, to ona właściwie bardziej nie bada może nie tyle byt, czy to, co istnieje, a bardziej naszą siatkę pojęciową. To znaczy, że my w pewien sposób kategoryzujemy sobie rzeczywistość. No i nie możemy uzasadnić tych sądów metafizycznych w taki sposób jak sądów empirycznych, czyli nie możemy mieć przekonania, że one są naprawdę o tym, o czym mówią, ale no w sumie trochę, co mamy zrobić? No, te pojęcia są jakoś nie do... Nie możemy się nie posługać pewnymi pojęciami, więc przynajmniej będziemy wiedzieli, jaka jest nasza siatka pojęciowa. Tak? To stanowisko ma taki kantowski posmak. To znaczy się okazuje, że to jest taki obraz, że dostępu do tej rzeczywistości, do tego bytu, który chcemy badać, pewnie nie mamy tak bezpośrednio, no ale bo mamy te pojęcia, które narzucamy na rzeczywistość, no ale możemy jeszcze badać te pojęcia. Natomiast filozofowie odeszli do takiego sposobu myślenia, dlatego że doszli do wniosku, myślę, że to jest przyczyna odejścia od tego sposobu myślenia, że tak naprawdę robienie takiego zastrzeżenia w głowie, że w gruncie rzeczy my mówimy o pojęciach nieoczywistości, nie ma szczególnego sensu, ponieważ nasze rozumienie rzeczywistości jest niemożliwe do wyjaśnienia, jeśli nie przyjmiemy, że w istocie mówimy o czymś, co nie jest tylko naszą konstrukcją, tylko istnieje naprawdę. To prawda, że dzisiaj często ci zawodowi metafizycy zajmują się tymi dociekaniami trochę tak jakby w oderwaniu. Nie lubią tych argumentów epistemologicznych, tego pytania, jak chcesz uzasadnić, tak, te swoje tezy, ale tutaj bym powiedział, że to akurat ich, myślę, do pewnego stopnia łączy właśnie z Aristotelesem czy Tomaszem, którzy tak naprawdę no, epistemologią się szczególnie też nie zajmowali. Uważali, że to jest jakby w gruncie rzeczy jakoś wtórne właśnie wobec metafizyki. Natomiast to jest jakby powód, dla którego uważam, że ta pogoda jest lepsza. Natomiast no, nie jest tak słodko. Jest tutaj, myślę, nawet więcej niż łyżka dziegciu w tej beczce miodu. Mianowicie, bo to, o czym powiedziałem, to jest taki proces, który doprowadził, myślę, do zaakceptowania metafizyki jako pewnego sposobu myślenia. Znaczy, że można w ogóle w ten sposób myśleć o rzeczywistości. Właśnie zastanawiać się nad tym, co istnieje, po prostu, jak istnieje i dlaczego istnieje, a nie wyłącznie zajmować się przedmiotami w jakimś konkretnym, zwyczajnym empirycznym aspekcie. Natomiast problem jest taki, że jednak mimo wszystko, dla większości współczesnych, myślę w ogóle, jakby no, tam intelektualistów, nie tylko filozofów, odpowiedź na pytanie, co istnieje, może być w szczegółach różna, ale ogólnie zawsze się okaże, że istnieje to, co fizyczne. Czyli po prostu są fizykalistami, tak? To oznacza, że nawet jeśli ta metafizyka co do, powiedzmy, sposobu jest podobna, znaczy jest jakby równie spekulatywna, równie jakby nieempiryczna jak ta stara metafizyka, to jednak w punkcie wyjścia, w pewnym sensie zakres testu, które się wydają wiarygodne, czy odpowiedź na pytanie, co istnieje, jest zupełnie inny. Tak? No, jak wiadomo, u Aristotelesa to, co fizyczne, w tym sensie, w jakim dzisiaj mówimy o fizyce, no to jakby to nie jest wszystko, co istnieje. Oczywiście są takie tematy, na przykład jak problem relacji świadomości do realizacji materialnej, tak? Problem umysł-ciało, gdzie cały czas jest bardzo dużo ludzi, którzy nie chcą zostać fizykalistami, tak? Czyli uważają, że na przykład takie fenomeny jak świadomość pokazują, że ten taki radykalnie fizykalistyczny obraz rzeczywistości nie może być całą prawdą. Ale to są jakby pewne tylko wybrane tematy. Natomiast ogólna atmosfera jest taka raczej, że jeśli się odrzuca starą metafizykę, no to odrzuca się ją właśnie dlatego, że postuluje istnienie jakichś dziwnych niefizykalnych bytów i operowanie jakimiś kategoriami, które są, no, których istnienie nie chce się wierzyć. I ostatnia rzecz, pewien socjologiczny fakt, myślę, na temat filozofów współczesnych, że przynajmniej w zachodnich uczelniach jest tak, że bardzo mocnym elementem kursów na wydziałach filozofii jest nauczanie historii filozofii tej starożytnej. I słabo jest, myślę, poza specjalistami z tej dyscypliny, z filozofią średniowieczną, tam chrześcijańską, tak ją nazwijmy. Natomiast Arystoteles jest wykładany jakby powszechnie, szanowany, cytowany, powstają poważne prace. I to, moim zdaniem, mimo tego, że to funkcjonuje jako historia filozofii, to oddziałuje na pewien sposób, znaczy jakby to przenika też do sposobu myślenia, już, który nie jest czysto historyczny. Inaczej jest wśród tych filozofów, którzy bardziej, powiedzmy, kojarzeni są, no, nie z wydziałami filozofii, tylko bardziej z tymi wydziałami arts rozmaitymi i literaturoznawstwem, czyli tą całą filozofią tak zwaną kontynentalną, tak, która wywodzi się tam z francuskiego poststrukturalizmu i fenomenologii. No, która jest cały czas bardzo radykalnie antymetafizyczna, jakby, i tam jak coś jest metafizyczne, to jest właściwie obelga, tak? No ale to jednak, wydaje mi się, jest absolutnie nie jest to mainstream. To oczywiście ma pewne przełożenie też, myślę, takie społeczne, bo to są środowiska bardzo aktywne politycznie, widoczne na zewnątrz, tak? Aktywizm akademicki jest tam bardzo częsty, no ale jeśli chodzi o to, co stanowi centrum, tak, filozoficzne, no to nie są na pewno idee dominujące.
Przelotne deszcze z zachmurzeniem w stosunku do metafizyki, pogoda nie najgorsza, być może zwiastująca jakieś głębsze, nazwijmy to, przewartościowania. Natomiast w tej chwili, jak mówisz, raczej lepsza niż gorsza, a gorszą już znaliśmy.
Wszystko zależy, co jest punktem odniesienia. Tak? Tak. Ja też żadnej prognozy nie stawiam i nie zamierzam nikogo ani siebie pocieszać, że będzie coraz lepiej. Tak? Tylko po prostu myślę, że warto to skonstatować. Bo też chodzi mi o to, że wydaje mi się, że przynajmniej ja mam takie doświadczenie jako osoba, która, no, której jakoś, że dla mnie osobiście lektury Tomasza i Tomistów były ważnymi lekturami bardzo, tak? Jakby to, myślę, mogę śmiało powiedzieć, że jakoś to ukształtowało mój sposób myślenia. Jednak wydaje mi się, że długo było tak, przynajmniej w Polsce, że obrońcy starej metafizyki mieli poczucie dużego zagrożenia, że tak powiem, z zewnątrz, co w polskim kontekście, biorąc pod uwagę taką nawet czysto instytucjonalną, tak, dominację marksizmu, który był w jakimś sensie, tak, no, nie wiem, antymetafizycznym, materialistycznym stanowiskiem, było całkowicie zrozumiałe. Tak? Jakby, i tylko, że te nawyki umysłowe jakoś się, myślę, utrwaliły i czasami może trudno jest zobaczyć też całej złożoności, bo to nie chodzi o to, żeby teraz odkryć nagle z ulgą, że świat pokochał metafizykę, tylko że jest trochę, jakby warunki są trochę inne niż te, w których czytając książki, które czytałem, przyzwyczaiłem się, że jako osoba jakby podzielająca sympatię i mająca przekonania metafizyczne muszę funkcjonować.
No cóż, w każdym razie są to rzeczy ciekawe i zmieniające trochę, a w każdym razie kompletujące nam obraz, który rzeczywiście na ogół kończy się na stwierdzeniu, że trwa ciężka walka, a tutaj dochodzi jeszcze ciekawy akcent, że gdzieś poza spektrum walki mogą też po prostu zachodzić pewne rewaloryzacje, retraktacje, tak, jakieś różne nowe odkrycia metafizyki bez żadnych złudzeń, prawda? Bo sama metafizyka ostatecznie tak, może gdzieś właśnie, tak jak w tym, o czym mówiłeś, przyjmować postać, którą by stary metafizyk starej tradycji metafizycznej nazwał naturalizmem. To znaczy właśnie tym, że mamy do czynienia z pewnym sposobem czy wykrywania pewnej substancjalności i racjonalności rzeczy, ale bez możliwości uczynienia jakiegoś kroku poza tę rzeczywistość cielesną czy materialną. No dobrze. W takim stanie rzeczy odbywa się nasza dzisiejsza pogawędka wokół spraw metafizyki u Tomasza Zakwinu. Dziękuję dzisiejszemu konwersatoryjnemu rozmówcy, czyli Pawłowi Gradowi. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
I państwu za uwagę. I państwu również życzymy dobrego tygodnia, który się w niedzielę zaczyna, a w następną niedzielę, jak zwykle, zapraszam na nasze konwersatorium. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.